Spodziewany gość.
W studiu Radia Kielce Ewa Okońska. Dobry wieczór, witam Państwa i witam mojego gościa. Dziś z Państwem dr Małgorzata Imiołek z Muzeum Wsi Kieleckiej. Witam Panią bardzo serdecznie.
Witam Panią, witam Państwa.
Pani doktor otrzymała ostatnio Świętokrzyską Nagrodę Kultury. Serdeczne gratulacje.
No bardzo dziękuję, jestem zaszczycona.
Ile lat pracy w muzeum?
31.
Piękne lata. Te lata będziemy wspominać dziś w audycji. Będziemy też słuchać Pani ulubionych piosenek i ciekawa jestem, co Pani przygotowała na początek.
Na początek mam taką starą piosenkę, którą pamiętam jeszcze z okresu wczesnej podstawówki z telewizji. Mianowicie był taki zespół angielski Smokey i on śpiewał piosenkę Living Next Door to Alice. Ta piosenka cały czas gdzieś tam funkcjonuje w eterze, a mnie się bardzo podoba, także bardzo
A lubię. Zatem wspominamy, słuchamy i wspominamy. Sally called when she got the word. She said, I suppose you heard about Alice. Well, I rushed to the window, I looked outside, and I could hardly believe my eyes. It's a big limousine he brought into Alice's drive. Oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel or maybe get a second glance. Now I gotta get used to not living next door to Alice. Up together, two kids in the park, carved our initials deep in the bark. Me and Alice. Now she walks through the door with her head held high. And just for a moment, I caught her eye as the big limousine pulled slowly out of Alice's drive. Don't know why she's leaving, or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Now I gotta get used to not living next door to Alice. Big limousine disappeared. I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second.
Przypominam, naszym gościem jest dziś dr Małgorzata Imiołek, Muzeum Wsi Kieleckiej, kierownik działu
edukacji etnograficznej.
Proszę powiedzieć, jak to się zaczęło z tą etnografią? Dlaczego akurat takie studia pani wybrała? Czy to było już zainteresowanie od dzieciństwa?
Nie, aż tak to nie. Dosyć późno w ogóle się zdecydowałam na tę etnografię i tak powiedziałabym troszeczkę niespodziewanie, bo ja zaczynałam zupełnie inne studia. Mianowicie ja zaczynałam filologię węgierską, czyli hungarystykę, ale stwierdziłam, że jednak studia filologiczne to nie są dla mnie i jakoś tak odruchowo niemalże stwierdziłam, no to etnografia.
Czyli
może.
W sumie to był przypadek, tak?
No tak, owszem, ja miałam do czynienia z kulturą taką, bo ja mnóstwo rodziny mam pod Bodzentynem w tych wsiach świętokrzyskich. Tam się jeździło do babci na wakacje. Dla mnie to było normalne po prostu. Mm. Jak tam żyli, co tam było.
Jak się te zapaski nosiło.
Tak, oczywiście. I dlatego później dla mnie ta część materialnej kultury tutaj, zwłaszcza tej naszej, rodzimej, zaczęła być taka fascynująca, ale to już w trakcie studiów, muszę powiedzieć.
Ale bym wróciła do tej hungarystyki. Co z tych studiów pani zostało?
To było bardzo dawno. Ja owszem, umiem czytać po węgiersku.
To jest bardzo trudny język, tak mi się
wydaje. No owszem,
bo
to jest całkowicie inny niż języki tutaj nasze indoeuropejskie, tak, więc to jest zupełnie co innego. Ze słownikiem przetłumaczę, owszem, ale już jeśli chodzi o mówienie takie, to już bardzo dużo zapomniałam prawie wszystko. Umiem się przedstawić, umiem tak zapytać o coś, ale to już
i
jest...
I zapewne Polak-Węgier, dwa bratanki, też pani wie, jak się mówi po węgiersku.
Wiem, owszem.
Rzeczywiście trudny język. Co by pani robiła, gdyby pani skończyła właśnie te studia?
Nie zastanawiałam się, ale pewnie ludzie po takich studiach zwykle, jeśli na przykład nie zostawali na uczelni, nie szli do jakichś instytutów kultury, bo no w Warszawie na przykład, ja studiowałam w Warszawie, a tam jest Instytut Kultury Węgierskiej, to najczęściej zostawali tłumaczami.
Czyli zamiast tłumaczki etnografka.
No bez dwóch
polubiła zdań. Pani te studia, jak pani powiedziała.
Bardzo,
to też była Warszawa czy Kraków?
Też Warszawa. Mhm. Tak.
Studia takie, można powiedzieć, elitarne dosyć, prawda? Bo tam chyba niedużo
niewiele osób
studiuje.
Niewiele osób było, to fakt. Była to w ogóle katedra, to nie był jakiś instytut ogromny, więc katedra na wydziale historycznym. Ale studia bardzo interesujące, gdzie można wiele aspektów kultury poznać, nie tylko tej ludowej, broń Boże, bo to się zaczyna praktycznie od kultury człowieka jako takiego.
Tak, no więc, bo ta kultura ludowa gdzieś musi być osadzona.
Tak, nie, oczywiście, że tak. No a później była specjalizacja, bo u nas były dwie specjalizacje, przynajmniej tak jak ja studiowałam na tym roku. Była specjalizacja w sztuce ludowej oraz w muzealnictwie i konserwatorstwie. No niech pani zgadnie, co wybrałam.
Myślę, że tą sztukę ludową.
No nie, muzealnictwo i konserwatorstwo, no jakże.
I dlatego pani do muzeum.
I dlatego poszłam do muzeum. Ja muszę powiedzieć, że ja po studiach prawie rok szukałam pracy w muzeum.
Czyli tak
to
ciężko?
Nie było tak łatwo. Mm-hmm. To nie było tak łatwo. I w Warszawie, i tu w Kielcach, i prawie że w Zakopanem dostałam pracę w Muzeum Tatrzańskim. Ale to, mówię, to było prawie rok szukania pracy.
A o jakiej pracy pani marzyła?
Znaczy do muzeum chciałam.
Czyli takie...
Do muzeum chciałam. To
można powiedzieć,
na
że to spełnienie pani marzeń.
Tak, jak najbardziej.
O tym, jak ta praca się potoczyła, będziemy rozmawiać po kolejnej piosence.
Kolejna piosenka, którą bardzo lubię, to też jest bardzo stara piosenka, ale to taka z tych, przypuszczam, evergreenów troszeczkę, to jest Anna, którą śpiewał Stan Boris.
Piękna piosenka, z przyjemnością posłucham również.
Nie mów nic, proszę cię, no bo co można rzec w takiej chwili? Nie mów, że wrócisz tu, że odchodzisz na dni, tylko kilka. Wyjdź od jak, gdyby nic, jakbyś szła kupić chleb do sklepiku. Anno, nie mów nic, proszę cię, Nie mów kiedyś wrócę tu. Chyba, że głos drzew i ptaków nasze dawne noce przypomni ci. Chyba, że twym oczom blasku słońce doda, wtedy wróć.
Gdy obdarowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk, stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko w łodzi iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham i wschodzi słońce bez promieni.
Anno, nie mów nic, proszę cię. Nie mów kiedyś wrócę tu. Dokąd,
Anno,
wracaj,
Anno,
echo, Anno, odpowiada mi.
Powiedz,
Anno, jak odnaleźć słowa, kocham, sens i treść.
Dokąd,
Anno,
wracaj,
Anno,
echo,
Anno,
odpowiadaj.
Spodziewany gość.
Pani doktor Małgorzata Imiołek cały czas z Państwem. Tak jak Pani mówi, po wielu trudach znalazła Pani pracę w Muzeum Wsi Kieleckiej. To pierwsze wrażenie, ten pierwszy dzień w pracy, on jest bardzo ważny, prawda? Żeby zobaczyć, czy to będzie to moje miejsce. Jak pani ten dzień wspomina?
Znaczy ja bardzo sympatycznie wspominam ten dzień. Troszeczkę, że tak powiem, wrażenie na mnie zrobiło to, że musiałam na 7 przyjść do pracy. No ja długo nie wstawałam o tej porze po prostu.
Na 7 to do tokarni jeszcze.
To znaczy najpierw byłam
tutaj, w Kielcach, w Dworku Laszczyków,
bo tu mieliśmy miejsce pracy. No bardzo, bardzo fajny zespół był. No ja muzealnictwo skansenowskie znałam jeszcze ze studiów, no bo to wiadomo, że tak. Zwłaszcza przy takiej specjalizacji, o której mówiłam, no to się jeździło troszeczkę, zwiedzało skanseny i w Polsce i za granicą również. Bardzo, bardzo mi się podobał ten skansen u nas w tokarni. Ta przestrzeń przede wszystkim, bo według mnie on był taki rozwojowy bardzo. On nie był zamknięty, jakiś taki skończony. Można było dużo rzeczy robić. No a to dla młodego pracownika to jest atrakcja, no i wyzwanie.
No i rzeczywiście rozwojowy był, bo jak popatrzeć na te 30 lat, tak, prawda, no
tak,
to muzeum tokarni się bardzo zmieniło, obudowało. A pani jakie zadania miała od samego początku?
To znaczy ja się zajmowałam właśnie budownictwem, takimi sprawami opracowania naukowego obiektów, które były, które miały być. Współpracowałam z konserwatorem wojewódzkim właśnie pod tym kątem, więc zajmowałam się budownictwem i bardzo mi to odpowiadało, bo ja w ogóle zawsze się architekturą jako taką interesowałam. Oczywiście to najpierw to było moje tam hobby, gdzieś tam ta architektura. Ja nie mówię, że ja się znam na gotyku i tak dalej, broń Boże. Ale zawsze mnie to interesowało i sporo na ten temat czytałam, sporo się dowiedziałam, więc bardzo mi odpowiadało, jak dyrektor Szura, ówczesny dyrektor Muzeum Szkieleckiej, taką działkę mi wyznaczył.
Czyli można powiedzieć, jak tak się przyglądamy skansenowi w tokarni, że tam dużo ręki pani jest.
To znaczy, no na pewno takiego, powiedziałabym, tak jak mówiłam, opracowania naukowego. Co to powinno być? Gdzie się powinno znajdować? Bo to też jest bardzo ważne, w jakim miejscu, w jakim ukształtowaniu terenu i tak dalej. Ale ja muszę powiedzieć, że tam już było sporo obiektów i przede wszystkim sporo tych wyposażeń wnętrz, wystaw. Ekspozycji takich stałych. I to było dla mnie bardzo, bardzo pouczające, bo ja wreszcie mogłam prawie że dotknąć, jak robi się taką ekspozycję właśnie wnętrza zabytkowego obiektu.
Czyli co tam już było? Był kościół pewnie z Rogowa?
Nie, skąd. W małym miasteczku była organistówka i był dom z Daleszyc, tam gdzie Szewc jest teraz. Na Świętokrzyskim kilka było obiektów, między innymi bieliny przede wszystkim były. Bieliny, chata zielarki była już. W tym sektorze wyżynnym była zagroda z Bukowskiej Woli, tam gdzie jest wystawa Bernasiewicza, rzeźb Bernasiewicza. I jeszcze chyba ze dwie takie chałupy. No i dwór był oczywiście, Tak pamiętam, ale ja na przykład pamiętam, że już, nie wiem, w drugim roku pracy pojechałam z ekipą na rozbiórkę spichlerza ze Złotej i opracowywałam właśnie cały przebieg demontażu, a później montażu tego spichlerza. No na tym polegała moja praca.
No właśnie, i tutaj to też jest bardzo ciekawe, bo te wszystkie obiekty są skądś przeniesione, prawda? Mówimy,
tak, oczywiście.
Spichlerz ze Złotej, czy dwór z Suchedniowa, czy właśnie kościół z Rogowa. Czyli jak to wygląda po kolei? Jadą państwo do tamtej miejscowości?
Najpierw trzeba ustalić albo z właścicielem.
No wiadomo, oczywiście, tak.
Jeśli to już jest wszystko poustalane, no to ekipa jedzie tam na miejsce i zaczyna rozbiórkę, normalną rozbiórkę taką budowlaną, z tym, że powinno przy tym być, jeśli to jest zwłaszcza obiekt cenny, tak jak na przykład ten spichlerz ze Złotej, gdzie powinna być jakaś taka dokumentacja tego i zdjęciowa, i opisowa, bo czasem odkrywa się różne takie rzeczy, o których przedtem nie było wiadomo, a są cenne, na przykład jakieś elementy konstrukcji budynku, prawda, o których nie było wiadomo. W zasadzie powinno się, jeśli to są budynki drewniane, powinno się oznakować specjalnymi blaszkami każdą belkę, każdy w zasadzie element i na dokumentacji technicznej zaznaczyć. I później
czyli rozbiera się tak deska po desce?
Tak, oczywiście, rozbiera się deska po desce, belka po belce i później to się przewozi, zależnie od tego, jak wielkie to jest, albo partiami, albo naraz do skansenu, gdzie jest konserwowane. Duże drewno jest konserwowane. Trzeba zdecydować, czy wszystkie elementy się nadają. A niestety coraz częściej było tak, że część drewna była już nie do użytku po prostu, bo groziłoby zawaleniem to ponowne wmontowanie. W związku z tym też się dorabiało odpowiednie elementy z nowego drewna, powiedzmy. No i później na miejscu tam, gdzie przeznaczone mu było w muzeum stać, to ten budynek zaczynano składać. No najpierw fundamenty.
Oczywiście zgodnie z planem, prawda?
Zgodnie z planem, zgodnie z inwentaryzacją tak zwaną budowlaną, którą się robiło do tego, albo którą już budynek miał, bo to czasem pochodziło jeszcze od konserwatora wojewódzkiego na przykład takie, no bo to były budynki, które już były wpisane na przykład do rejestru zabytków, prawda? Z tym, że tutaj jak właśnie one po pewnym czasie, jak budynki, które znalazły się jako eksponaty w muzeum, no musiały być wykreślane z tej ewidencji zabytków, bo to była podwójna ewidencja. A teraz znowu coś chyba słyszałam już, że znowu inaczej troszeczkę to, ale to ja już...
Ale w każdym razie takie przenosiny to jest wiele miesięcy, jak nie
oczywiście,
lat, prawda?
Oczywiście, że tak. No powiedzmy chałupę czy kuźnię to można miesiąc, dwa, trzy, zależnie jak duże to jest, ale no niech pani pomyśli na przykład o kościele z Rogowa.
Tak.
Czy o właśnie tym spichlerzu ze Złotej. Mm-hmm. No przecież to są raz, że budynki zabytkowe, naprawdę, to są bardzo cenne obiekty, a dwa, że duże i złożone z wielu takich elementów, które no trzeba wiedzieć, gdzie wbudować, żeby nie popełnić pomyłki po prostu takiej jakiejś, żeby nie było później wstydu, że nie umiemy tego złożyć w sposób taki, jak powinno.
A jak popatrzymy na cały skansen, to możemy sobie wyobrazić, ile tam ludzkiej pracy jest włożone.
Tak, naprawdę, naprawdę. I to ta praca nie kończy się na montażu ponownym obiektów w skansenie, bo to trzeba utrzymać wszystko. Przecież zmienia się strzechy. Strzecha nie jest wieczna, prawda? A my mamy większość obiektów, zwłaszcza tych chłopskich, pokrytych strzechą. Wymienia się również gąt, bo pokrycia gątowe przecież też co prawda trochę rzadziej. Wymienia się, jeśli chodzi o wnętrza, na przykład polepę glinianą. No trzeba, bo to się zużywa wszystko. Tak to było naprawdę. Przecież tak właściciele, chłopi robili, że co jakiś czas ta polepa była zmieniana, co jakiś czas była strzecha zmieniana. No i tu trzeba robić to samo. I tu trzeba robić to samo.
To teraz posłuchamy piosenki kolejnej.
Bardzo lubię piosenkę zespołu Kult pod tytułem Celina.
Tę burzę włosów każdy zna, przy ustach dłoni chwiejny gest, tak to Celina. Kliniczną popadł śmierć, lyczko pobladło mu jak wosk. Ciutek pozbył się swych o Celinę trosk. Zapamiętajcie sobie radę, którą dziś wam wszystkim dam. Możecie liczyć na przyjaciół. Pomogą wam, ciutkowy minął kac, kolesie w kocioł wzięli go. Szukaj Celiny, lamusie, gdzie adapter chata szkło. Ciutek nie płakał, twardy jest, godzinę ze wściekłości wył jak pies. Zmierzają sekund bieg i stoi pikiet sak pod oknem sieni i ucz widać tylko znak. Zasłony w oknach leją blask na mycie, jasno jakby w dzień, tak to Celiny, Celiny, Celiny. szkła, w tym nagle jakiś ruch. W progu staje rudy mundek, ciutka druch. Dzyń, 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 dzyń. Dobry słowo oknie, szkło celi na naga. Noc ucieka, jakie dno. Czegoś nie pił w pysk, lecz milczy noc i tylko kosy świeci błysk. Dlaczego? A dlaczego taki ostry był ciutko mej kosy szpic? Przecież znacie te balety, wszak nic złego nie ma nic, ale cele. Celiny włosów woń czerwoną mgłą zasnuwa oczy. W kamień zwiera dłoń, ciutek tylko podniósł brew. Błysnęło na białą pierś, trysnęła krew. Słuchaj, to jęknął świat, jak chory pies. Szklanka myga, blacharnia ziutka zwija już i odtąd spoza krat. Ziutek i mundek bez celiny widzą świat. Lecz czasem, gdy jest noc, ziutek wytęża słuch, tak to celiny. Celiny, celiny duch. Wiecie więc, że ja was bawiłem śpiewem swym tylko dla zwykłej draki. W ogóle prawdy nie ma w tym, to zwykły kawał jest. Darujcie, to już ballady.
Małgorzata i Miołek cały czas z Państwem. W pewnym momencie zajęła się Pani strojem ludowym. Czy to tak równolegle biegło z tym budownictwem?
To mniej więcej równolegle, bo ja zawsze się interesowałam w ogóle ubiorem jako takim historycznym. Znaczy zawsze mnie to ciekawiło i lubiłam to i strojem ludowym również. I w Polsce i takimi strojami ludowymi z tych kultur europejskich generalnie. To zawsze jakoś tak miałam do tego i literaturę, i jakieś poglądy, i jak były wystawy, to zawsze wiem, że chodziłam. No i tu miałam okazję po prostu. Tak. Miałam okazję się zająć tym. W Muzeum Wsi Kieleckiej jest naprawdę spory zbiór obiektów ze stroju ludowego. A jeszcze mieliśmy taką możliwość, dzięki różnym programom ministerialnym, że na przykład kopie takich strojów mogliśmy zrobić, bo było nam to potrzebne na przykład do pełnej wystawy stroju ludowego, jaka przez parę ładnych lat w skansenie była. Zresztą ona tam dotychczas jest tylko troszeczkę w okrojonym składzie.
Czyli są te stroje autentyczne i są te stroje szyte już
według
wzoru.
Są te stroje specjalne, te kopie. Kopie tak. W zasadzie albo rekonstrukcje, no bo to kopia to wiadomo, że to musi być przykład, który jeszcze istnieje, a rekonstrukcja już taki, który nie istnieje. I mamy i jedne i drugie robione.
Ta pani praca zaowocowała książką Stroje ludowe Kielecczyzny. No przyznam, że też mnie to zafascynowało, a od pani się dowiedziałam, że strój ludowy Kielecczyzny to nie jest jeden strój.
Tak, właśnie to jest bardzo ciekawe i to trzeba jakoś tak uświadamiać, zwłaszcza mieszkańcom naszego regionu przede wszystkim, no bo oni w pierwszym rzędzie powinni to wiedzieć, że nie ma jakiegoś stroju jednego kieleckiego na całe województwo, albo że świętokrzyski, no bo województwo świętokrzyskie, no to strój jest świętokrzyski, tak? Nie, no właśnie nie, no bardzo różnie to było, zresztą to nie tylko tak jest w regionie tutaj u nas, to niech pani spojrzy na Lubelszczyznę, proszę spojrzeć gdzieś tam na krakowskie. To jest to samo.
Mazowsze.
O Mazowszu to już nie mówię, tam mnóstwo jest rodzajów tego stroju. Ale nawet w takich mniejszych jednostkach, prawda? Więc to jest właśnie bardzo ciekawe i te stroje są bardzo ciekawe i ich wzajemne relacje po prostu. Jak one na siebie wpływały, jak one się rozwijały, dzięki czemu, a czemu zaniknęły, prawda? No to jest naprawdę fascynująca historia.
Czyli powiedzmy, kobieta z Gór Świętokrzyskich była zupełnie inaczej ubrana niż ta spod Sandomierza.
No, oczywiście.
I ewentualnie spod Kazimierzy Wielkiej jeszcze
tak,
inaczej,
tak,
prawda?
Jasne.
Czyli pokrótce proszę powiedzieć, jakie to są stroje.
Więc przede wszystkim to tak, ten strój świętokrzyski, który u nas teraz stał się takim sztandarowym, ale to fajnie, bo on jest strojem bardzo ładnym i trwałym, w miarę trwałym. On się nie zmieniał za bardzo, jeśli chodzi o formę. Od czasu powstania taka czerwień, ale ostra czerwień z czernią. Z tym, że to był strój, który był noszony na niewielkim w sumie obszarze, bo to było podnóże głównego pasma Gór Świętokrzyskich, czyli Łysogór. On troszeczkę w stronę Iłży gdzieś tam ekspandował, ale to już ekspandował, bo podobał się tamtym mieszkańcom z kolei, prawda? Więc pewne elementy brali. Więc strój świętokrzyski. Strój kielecko-włoszczowski, czy kielecki i włoszczowski, bo to są odmiany stroju kieleckiego, strój włoszczowski, chyba największy teren zajmował, bo to powiedzmy od Kielc aż do Włoszczowy, cały ten pas, to właśnie był obszar, gdzie występował strój kielecki i włoszczowski, z drobnymi tam zmianami. No na południu, całe Ponidzie, Skalmierskie, Kazimierskie, to wszystko był strój krakowski.
Bo tam już te wpływy krakowskie były
tak,
silne.
Tak, jak najbardziej. I jędrzejowskie zresztą też. Z tym, że tutaj bardziej powiedzmy Ponidzie to krakowiacy wschodni, a już jędrzejowskie, gdzieś tam skalmierskie, to już krakowiacy zachodni nawet są. Także występują oba stroje krakowskie tutaj na naszych terenach i to głęboko w środku, że tak powiem. No bo jędrzejowskie no to przecież jest prawie że środek województwa naszego. No i wreszcie od Opatowa przez Sandomierskie aż tu do Staszowa prawie, że to był teren, na którym występował strój sandomierski. Z tym, że strój sandomierski, on chyba najwcześniej w ogóle zaniknął, bo to był strój taki z grupy strojów tych małopolskich, więc on się opierał na płótnach samodziałowych przede wszystkim. Późno tam weszły jakieś tkaniny fabryczne. No ale niestety bądź stety, tam sąsiadował on ze strojem krakowskim. No i strój krakowski, no co by nie powiedzieć, był silniejszy i może atrakcyjniejszy dla tych ludzi nawet. No i zaczął powoli pewne elementy stroju krakowskiego, niekoniecznie nawet formalnie, ale jeśli chodzi o tkaniny. Tkanina fabryczna zaczęła wchodzić tam, kolorowa tkanina. Płótna były no, ciężkie do roboty, bo to, żeby cieniutkie płótno zrobić, to naprawdę dużo pracy trzeba było. No i niestety ten taki strój sandomierski, jaki opisuje w Atlasie Strojów Ludowych świętej pamięci pan doktor Kamocki, ten taki podstawowy strój, zwłaszcza kobiecy, to jak mówię zaniknął już w końcu XIX wieku, jakieś lata 80., 90. już zaczął zanikać. Natomiast utrzymała się dosyć długo sukmana męska, bardzo ładna, z jasnego sukna, wyszywana. I to jeszcze w wieku XX występowało razem nawet z tymi już elementami strojów, jeśli chodzi o strój kobiecy, które z krakowskiego gdzieś tam zaczynano ściągać.
A pani zdaniem, ma pani, tak jak pani powiedziała, duże rozeznanie, jeśli chodzi o strój i polski, i europejski, które są szczególnie piękne?
Bardzo piękne i bardzo różnorodne są na przykład stroje na Słowacji. Naprawdę. Które podobne są do strojów węgierskich, czyli południe Słowacji, prawda? Mnóstwo koronek, materiały.
Czyli
takie,
bardzo bogate.
Bardzo takie bogate, tak. I stroje góralskie przecież, bo to jest osobna w ogóle sprawa, bo to Bałkany i tutaj te wpływy. Także na tej Słowacji naprawdę piękne te stroje niektóre są. No, węgierskie są bardzo ładne stroje. Są stroje Słowian bałkańskich o formach, my byśmy powiedzieli, archaicznych troszeczkę, bułgarskie na przykład, czy serbskie. Zupełnie to inny styl, ale to też są zupełnie inne wpływy.
A wśród polskich strojów?
Wśród polskich
pewnie
strojów.
Pewnie krakowski albo łowicki.
To znaczy strój krakowski to dla mnie jest taki troszeczkę ograny, że się tak wyrażę. To jest bardzo piękny strój, ja nie mówię, że nie.
Ale ma pani tylko rację, że, ograny.
Tylko,
tak.
Że on jest taki, no on się stał strojem narodowym w pewnym momencie. Tak. I nie dziwota, no bo jak Kościuszko już sobie założył sukmanę, no to wiadomo było, jak to pójdzie dalej. Później on się stał strojkiem dla dzieci przecież. Wszystkie dziewczynki miały stroje krakowskie.
Ja też miałam.
Nie tak? No właśnie. No więc właśnie. Bardzo są sympatyczne i takie nieznane nam w zasadzie stroje z Lubelszczyzny, ale nie mówię o stroju krzczonowskim, tym kolorowym, z tą króciutką spódniczką, taką co wygląda jak falbana, tylko stroje bardziej na północny wschód, gdzie właśnie występują te dawne tkaniny, czasem tkaniny samodziałowe, są takie no inne, w związku z tym no, przynajmniej dla mnie interesujące. No strój łowiecki jest przepiękny, strój łowiecki jest przepiękny, no co by nie powiedzieć, to co krakowskie było dla strojów małopolskich, to łowickie było dla strojów mazowieckich
oczywiście.
Zresztą strój łowicki, jeśli chodzi o kolorystykę, to przynajmniej trzykrotnie zasadniczo się zmieniał. On początkowo, to też był taki czerwono-czarna. Ten pasiak był taki. Później w latach 70. aż do końca XIX wieku był oranż, mocny oranż, pomarańcz. Zresztą bardzo dobrze to wychwycono na filmie Chłopi, gdzie widzicie państwo, jakie kolory mają.
Tak,
te.
Tak,
to jest pomarańczowe.
Tak?
I wreszcie przyszła ta zieleń z fioletem i z innymi takimi właśnie ciemnymi kolorami, która tutaj na początku XX wieku już się...
Stroje ludowe. Fascynujący temat, ale musimy go zmienić, więc może najpierw piosenka.
Zawsze kochałam budkę suflera i uwielbiałam wokal Krzysztofa Cugowskiego. I no, chciałam zaproponować takie tango, bo to jest bardzo taka fajna piosenka.
Tak jak nocne Buenos Aires, które nie chcę spać. duży diament cały straci blask. I choć będą znowu grali, bo kto jeden wie, nigdy razem na tej sali nie spotkamy się. Bo do tanka trzeba dwojga zgodnych ciał i chętnych serc. Bo do tanka trzeba dwojga, tak ten świat złożony. Świat złożony jest. Bo do tęga trzeba dwojga zgodnych ciał i chętnych serc. Bo do
Spodziewany gość.
I cały czas z Państwem dr Małgorzata Imiołek. Ostatnia część naszej rozmowy. Jest Pani również autorką wielu wystaw. I tych stałych ekspozycji, i tych takich okolicznościowych z okazji świąt, choćby Bożego Narodzenia. W Dworku Laszczyków co roku jest przepiękna wystawa. Proszę powiedzieć, jak się nad taką wystawą pracuje?
Ja bardzo lubiłam robić wystawy. Bardzo lubiłam robić wystawy, chociaż to nie było czasem łatwe, chociażby ze względów organizacyjnych, dowozu eksponatów, przewozu jakiegoś.
Czasem tam, trzeba wypożyczyć, prawda?
Wypożyczenia to również, ale sam stelaż wystawy, który tak. Musieli zrobić koledzy z technicznego. Nie zawsze w tym czasie mieli czas, kiedy ja miałam czas. Więc to takie trzeba było
organizacyjne
wszystko,
rzeczy.
Organizacyjnie trzeba było to bardzo mocno trzymać w ręku, że tak powiem.
Ale merytorycznie nie, już,
ale merytorycznie tak. to było naprawdę bardzo fajne. Jeśli nie mieliśmy materiałów tutaj na miejscu, w muzeum, czy w archiwum, czy w bibliotece z jakiejś literatury, no to trzeba było gdzieś pojechać do innego muzeum, tak. Czy gdzieś indziej. No ja pamiętam, jak robiłam wystawę o świętach wielkanocnych w Europie, w ogóle, w Europie. Kulturach tych chłopskich, mm-hmm. europejskich, tak? To pamiętam, że byłam w Krakowie i w Łodzi i w Warszawie jeździłam i na Podlasiu tam w tych muzeach byłam, bo przecież jakieś ikony przywoziłam wielkanocne, jakieś bardzo cenne, a naprawdę spaliśmy z nimi, bo tam podróż trwała chyba ze 2 dni, no to pod poduszką żeśmy trzymali takie rzeczy, no bo trzeba było uważać na to naprawdę. Ale to była bardzo, bardzo fajna wystawa, bardzo mi się dobrze nad nią pracowało, przejechałam całą Polskę prawie, że no ale wyszła fajnie, do tego było wydawnictwo takie, wystawa miała tytuł Świętowanie Wiosny, no i podobała się chyba.
A to sama pani to wymyśla, te tematy, te tytuły?
No raczej tak, raczej tak. Mhm. Raczej tak.
Ma pani jakieś plany w tej chwili co do wystawy?
Na razie póki co mam pracę taką, powiedziałabym, troszeczkę naukową, bo muszę zrobić opracowanie na temat jednego ze strojów też dla PTL-u. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, bo oni mają stronę i tam o tych strojach między innymi chcą. To nie jest jakaś duża rzecz, ale skoro się zobowiązałam, to będę to robiła. No i co? I to, co póki co zawsze robię, czyli ta moja edukacja, no bo to jest...
No właśnie, ta edukacja, zajmuję. Czyli są jakieś lekcje, tak? Rozumiem,
tak, oczywiście. Zresztą każde muzeum powinno mieć, jak nie dział, to jakąś sekcję taką edukacyjną, która by się zajmowała tą edukacją muzealną, tak? Bo to nie chodzi o to, żeby zrobić z muzeum jakiś park rozrywki dla uciechy, tylko żeby ta młodzież, te dzieci, ale i dorośli, żeby oni coś naprawdę skorzystali z tego, nie tylko przeszli tak, no
tak,
to chałupa,
bo po coś
to
muzeum jest, prawda?
Próbujemy, zresztą cały zespół mój, takie tematy, które związane są i z kulturą tutaj ludową, i z naszym muzeum jako muzeum, a poza tym są też tak jakoś formowane, żeby były atrakcyjne dla konkretnego odbiorcy, żeby im się podobało, a żeby równocześnie jakąś wiedzę, nie powiem przemycać, ale w każdym razie tak delikatnie podsuwać tym uczestnikom.
A dzieci są zainteresowane?
Niektóre bardzo, muszę powiedzieć, ale i co mnie bardziej cieszy, czasem nawet młodzież taka, która wydawałoby się, że to nie są ich tematy, nie te klimaty, A czasem bardzo fajnie się z nimi właśnie rozmawia na pewne tematy takie poruszane w lekcjach.
A jak się pracuje w tokarni, w takim obiekcie nietypowym, prawda?
Pani, co ja już się teraz nawet nie zastanawiam nad tym, jak to tam jest. No po prostu przyjeżdżam do pracy i pracuję w skansenie, tak? Więc to jest fakt, że tak, my nie ubieramy się wytwornie, bo to nie można.
Tak, czasem trzeba w gumiakach jednak
czasem
przejść,
trzeba
prawda?
W gumiakach przechodzić, jak się chce wyjść na zewnątrz. Więc specyfika muzeum zmusza do odpowiedniego i ubrania się nawet to, że jakieś czy czapki, czy szaliki, bo przecież my wychodzimy na zewnątrz tak. I zimą, i jesienią, tak? Jak trzeba. No ale to jest specyfika wszystkich muzeów skansenowskich. Wszędzie, tak jak pani by zapytała pracownika z skansenu, muzeum takiego, to będzie pani powie. No i dlatego chyba to środowisko muzealników skansenowskich jest takie bardzo, bardzo zżyte ze sobą. Bardzo zżyte jest, istnieje Stowarzyszenie Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce, do którego należą i pracownicy, i muzea jako takie, jako członkowie wspierający też są. Od wielu lat już zresztą. Ja nawet miałam przyjemność 2 razy być w zarządzie, 2 kadencje. No i tak jak mówię, mnie i atmosfera pracy, i koledzy, koleżanki, czyli zespół, który tam pracuje, bardzo, bardzo mi się podoba. I chyba teraz to ja sobie bym nie wyobrażała pracy takiej innej niż w takim muzeum.
Pani doktor, bardzo dziękuję. Przybliżyła nam pani na pewno pracę etnografa, pracę w Muzeum Wsi Kieleckiej. Serdecznie dziękuję za to spotkanie. Ostatnia Miło piosenka mi. Przed nami.
No i na koniec taki też bym powiedziała evergreen, Champs-Élysées, które śpiewa Jodassin.
A więc po paryżsku, po francusku kończymy nasze spotkanie. Doktor Małgorzata Imiołek z Muzeum Wsi Kieleckiej była dzisiaj naszym gościem. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à
midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé, et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser.
Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
Hier soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis le corde, tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour.
Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.